Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Duchowość a romantyzm. Mamy za sobą kilka ważnych uroczystości i przeżyć, takich jak 30. rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny, Boże Ciało, uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa wraz z inauguracją Roku Kapłaństwa. Przed nami za kilka dni zamknięcie roku świętego Pawła Apostoła z możliwością zyskania odpustu zupełnego z racji uroczystości świętych apostołów Piotra i Pawła, która przypada w najbliższy poniedziałek, pod warunkiem, że w pełni będziemy uczestniczyć we mszy świętej oraz spełnimy inne zwyczajne warunki zyskania odpustu zupełnego. Dla wielu z nas rozpoczynają się wakacje i czas upragnionego letniego wypoczynku. Wszystkim życzę doświadczenia obecności Boga, Jego bliskości w drugim człowieku spotykanym podczas wakacyjnych wędrówek, w otaczającym nas pięknie przyrody i w ciszy własnego serca. Nie bójmy się zatem wakacyjnego wyciszenia i wsłuchania się w siebie. To, jak przypomniał nam Jan Paweł II 30 lat temu w Nowym Targu, cytując Cypriana Norwida, najlepsza forma odpoczynku, czyli powrotu do początku. I w tym spokojnym czasie wakacji powróćmy do tematyki duchowości doby romantyzmu. Przed ponad miesiącem nakreśliłem dość ogólne ramy tej epoki oraz jej społeczno-polityczne i kulturowe uwarunkowania. Nawiązując do tego, dziś chciałbym nakreślić główne rysy duchowości romantycznej. W dalszych rozważaniach zajmiemy się nimi bardziej szczegółowo. Przypomnijmy zatem, że romantyzm jako nurt kulturowy odwoływał się do sfery duchowej człowieka i obficie czerpał ze źródeł kultury oraz religijności chrześcijańskiego średniowiecza, widziany jako ideał, który należy osiągnąć i wcielić w nową rzeczywistość. Duchowość katolicka w romantyzmie znalazła więc naturalnego sprzymierzeńca, dzięki czemu po kryzysie doby racjonalistycznego oświecenia i rewolucji francuskiej mogła się odrodzić i rozwijać, przynosząc owoce w postaci licznych nawróceń. Wśród wielkich konwertytów należy wspomnieć przedstawicieli tzw. ruchu oksfordzkiego, którymi są Jan Henryk Newman, późniejszy kardynał, Henryk Edward Manning, także kardynał, i Fryderyk William Faber. Głównie oni podkreślali trochę zapomnianą w minionej epoce prawdę o roli Ducha Świętego w życiu chrześcijańskim. W duchowości epoki romantyzmu można wyróżnić kilka ważnych nurtów pobożności, które do dziś wywierają wpływ na nasze życie duchowe, co potwierdza naszą tezę, że historia, zwłaszcza historia duchowości, jest matką i nauczycielką życia. Chodzi tu głównie o takie nurty pobożności jak dominujący w XIX wieku kult Eucharystii, kult Najświętszego Serca Jezusowego, kult Najdroższej Krwi Chrystusa Pana, jak również pobożność maryjna i kult świętych. Jeśli chodzi o kult eucharystyczny, to do tego, co mówiłem w Boże Ciało odnośnie do kongresów eucharystycznych, warto dodać, że w XIX wieku miał on silne ukierunkowanie na adorację pełną serdecznej i poufałej rozmowy z Chrystusem utajonym pod świętymi postaciami. Była to zdrowa reakcja na suchą i rygorystyczną pobożność, jaka rozwinęła się pod wpływem jansenizmu. Drugim, nie mniej ważnym aspektem kultu eucharystycznego w XIX wieku było zadośćuczynienie, ściśle powiązane z kultem serca Pana Jezusa według objawień świętej Marii Małgorzaty Alacoque. Szczególnym apostołem adoracji i zadośćuczynienia eucharystycznego był święty Piotr Julian Eymard. Bardzo cenione i rozpowszechnione były jego rozważania, które miały formę pełnych czułości, wylewnych rozmów duszy z Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie, co nie znaczy, że pozbawione były podbudowy biblijnej oraz doktrynalnej, a przy tym dostosowane do rytmu roku liturgicznego. Ponadto święty Piotr Julian Eymard ułożył drogę krzyżową, w której Eucharystia rozumiana jest nie tylko jako pamiątka, ale jako kontynuacja męki Pana Jezusa. Eucharystyczna pobożność według tego świętego i omawiany przed tygodniem kult Najświętszego Serca Jezusa przeorały duchowość XIX wieku i przygotowały dobry grunt pod ideę Królewskości Chrystusa, podjętą i rozwiniętą w początkach XX wieku za pontyfikatu papieża Piusa XI. Inną pobożnością typową dla XIX wieku, nierozerwalnie związaną z kultem Eucharystii i Najświętszego Serca Jezusa, był kult Najdroższej Krwi Chrystusa Pana. Rozwinął się on głównie we Włoszech za sprawą świętego Caspra del Bufalo, którego postać przedstawiałem w lutym tego roku. Kult ten miał przemożny wpływ na odnowę religijną i moralną. Równie charakterystyczną dla duchowości XIX wieku jest pobożność maryjna. Przypomnijmy, że rewolucja francuska z zaciekłością tępiła wszelkie przejawy czci dla Matki Bożej, czego przykładem jest m.in. profanacja paryskiej katedry Notre-Dame, skąd usunięto statuę Maryi, a w to miejsce umieszczono figurę bogini rozumu. Maryja sama upomniała się o należną jej cześć poprzez swoje objawienia, które chyba nieprzypadkowo miały miejsce właśnie we Francji w niewielkich odstępach czasu w pierwszej połowie XIX wieku. Najpierw były to objawienia świętej Katarzynie Labouré w paryskim klasztorze sióstr Charité na Rue du Bac w roku 1830. Następnie objawienia w 1846 roku w La Salette. Tam płacząca Maryja ukazała się dwójce małych górali, Maksymilianowi Giraud oraz Melanie Calva, i prosiła, aby modlono się i podejmowano pokutę, by w ten sposób ustrzec naród od czekających go nieszczęść. 12 lat później, w roku 1858 w Lourdes, Maryja Niepokalana ukazywała się świętej Bernardecie Subiru, wzywając m.in. do modlitwy różańcowej. Przypomnijmy, że 4 lata wcześniej błogosławiony papież Pius IX bullą Ineffabilis Deus ogłosił dogmat niepokalanego poczęcia. To wszystko nie mogło nie wycisnąć maryjnego śladu na duchowości XIX wieku we Francji i w całej Europie. Świadczy o tym duża liczba powstających wtedy instytutów życia zakonnego, które z zasady przyjmowały w nazwie jakiś tytuł maryjny, czyniąc tym samym Maryję swoją mistrzynią i przewodniczką życia duchowego oraz apostolatu. Obliczono, że w okresie od 1802 roku do 1898 roku corocznie powstawało jedno lub dwa zgromadzenia zakonne poświęcone Maryi. Szczególne nasilenie nowych rodzin zakonnych pod sztandarem Matki Bożej obserwuje się w latach 1830-39 i 1850-59. Wyraźnie więc widać ścisły związek ze wspomnianymi objawieniami maryjnymi i ogłoszeniem dogmatu niepokalanego poczęcia. Pod wpływem objawień maryjnych dynamicznie rozwijał się ruch pielgrzymkowy, również do innych sanktuariów, takich jak chociażby Loreto we Włoszech czy Mariazell w Austrii. Z nowym zapałem podejmowano praktykę modlitwy różańcowej i noszenia szkaplerzy maryjnych. Do wielkiej promocji różańca pod koniec XIX wieku wybitnie przyczynił się papież Leon XIII, który w czasie swego 25-letniego pontyfikatu wydał 12 encyklik różańcowych, 2 listy apostolskie i szereg pomniejszych dokumentów oraz wyraził liczne wypowiedzi na temat różańca. Pewnego rodzaju kulminacją rozkwitu pobożności maryjnej w XIX wieku stała się praktyka koronowania czczonych obrazów i figur Matki Bożej. Trzeba jednak zauważyć, że za tą dynamiką nie nadążała literatura maryjna i mariologiczna, choć odnotować trzeba znaczny rozwój pism i dzieł o tej tematyce. Być może to było jedną z przyczyn, że XIX-wieczna pobożność maryjna była mocno zabarwiona romantycznym sentymentalizmem i przez to niekiedy popadała w skrajności, zwłaszcza w środowiskach ludowych. Na koniec tej ogólnej charakterystyki nurtów pobożności w XIX wieku trzeba wspomnieć o odrodzeniu w dziedzinie kultu świętych, jaki obserwujemy w tym czasie, szczególnie we Włoszech. Badacze tego okresu wzmocnienie religijności ludowej na południu Europy wiążą z celebracją roku świętego 1825. Jeśli do tego, co zostało wyżej powiedziane, dodamy ruch odnowy liturgicznej i ruch biblijny, jak również ożywione zaangażowanie laikatu, wówczas z łatwością dostrzeżemy, że epoka romantyzmu była dla Kościoła katolickiego prawdziwą wiosną ducha po mroźnym okresie oświecenia i okrucieństwach rewolucji francuskiej.